Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Rożek z Nauka to Lubię. Dzisiejszy podcast trochę nietypowy, taki noworoczny. Na Instagramie Tomasz Rożek, na którego bardzo Was serdecznie zapraszam, zadałem ostatnio pytanie o to, jak Wy naukowo pamiętacie rok 2021, co konkretnie utkwiło Wam w pamięci. Odpowiedzi było sporo, obiecałem, że nagram na ten temat podcast. Odpowiedzi było sporo, niektóre były dosyć mocno zaskakujące. Przejdę przez te odpowiedzi, powiem o każdym z tych odkryć kilka słów, a później dorzucę kilka interpretacji moich. Z całą pewnością rok 2021, ale też rok 2020 był przykryty pandemią i szczepionkami. Ale odsuwając to na bok, bo o tym zarówno w podcastach, jak i w tekstach na Nauka to Lubię, ale także w filmach na YouTubie Nauka to Lubię mówiłem całkiem sporo, więc gdyby to na bok odsunąć, zgadzam się z Wami, bo najwięcej osób właśnie o tym napisało, że takim highlightem było wystrzelenie teleskopu Webba pod sam koniec roku poprzedniego. Z całą pewnością to wystrzelenie zasługuje na tytuł największego wydarzenia naukowego roku 2021 i w ogóle Wam się nie dziwię, że najczęściej właśnie na to wskazywaliście. Na kanale Nauka to Lubię znajdziecie film o Webbie. Pozwólcie, że ja tylko zerknę, gdzie teraz jest Web, bo to jest ciekawe. Podcast nagrywam o godzinie 19 w poniedziałek 3 stycznia, więc w poniedziałek 3 stycznia o godzinie 19 Web znajduje się gdzieś tak w jednej, albo inaczej powiem, znajduje się 872 tysiące kilometrów od Ziemi i ma jeszcze jakieś 500 000 kilometrów do znalezienia się w punkcie L2, w punkcie Lagrange'a 2, tam gdzie będzie stacjonował przez najbliższe lata. Czyli innymi słowy pokonał dystans około 60%. Z tego co widzę nie przez teleskop czy lornetkę, czy przez jakąś kamerę na teleskopie, natomiast widzę rozpiskę i harmonogram jego rozkładania, więc ma już rozłożone osłony, te, które mają go zasłonić, czyli samo zwierciadło, ale także elektronikę przed promieniami słonecznymi. One są już rozłożone, natomiast ani zwierciadło jedno, to duże, to największe, to główne, ani zwierciadło wtórne nie są jeszcze rozłożone, to będzie się działo w najbliższych dniach. Wspomniałem o tym, że rzeczywiście warto o Webbie mówić jako o czymś, co zasługuje na tytuł największego wydarzenia naukowego, bo też sam Webb był, czy jest, być może najbardziej skomplikowanym urządzeniem, najbardziej precyzyjnym urządzeniem, jakie kiedykolwiek człowiek wysłał w kosmos. Z całą pewnością jest najdroższym teleskopem, najdroższym. Cena przewyższyła jakieś 20 razy plany, miał kosztować $500 000 000, kosztował $10 000 000000. Natomiast wielu twierdzi, ja się do tego grona też zaliczam, że warto wydawać duże pieniądze na rozwój projektów naukowych. O Webbie nie będę mówił zbyt wiele, bo tak jak wspominałem, na kanale znajdziecie film na jego temat, bardzo Wam go polecam. Zresztą na podcastach Nauka to Lubię też. Drugim najczęściej wskazywanym elementem była szczepionka na malarię. I rzeczywiście w czasach, w których o szczepionkach mówi się tylko albo źle, albo bardzo źle, to wydarzenie umknęło. Ja mówiłem w jednym z filmów na ten temat, na stronie Nauka to Lubię też znajdziecie tekst na ten temat, ale to było naprawdę bardzo, bardzo duże wydarzenie, też z końcówki zeszłego roku. Tylko żeby podać skalę, każdego roku na malarię w około 100 krajach świata, krajach, które leżą w strefie tropikalnej i subtropikalnej, zapada między 200 a 250 milionów ludzi. Umiera około miliona. W samej Afryce na malarię każdego roku umiera około 300 tysięcy dzieci poniżej 5 roku życia. To jest najbardziej śmiertelna choroba pasożytnicza na tej planecie. Opracowanie szczepionki na malarię trwało wiele lat. Tutaj pojawia się pytanie, dlaczego aż tyle? Tych powodów jest dużo. Mówiąc w największym skrócie, wskazałbym dwa główne. Pierwszy to jest taki, że świat zachodu nigdy nie miał specjalnego ciśnienia, żeby szczepionkę na malarię opracować, ponieważ malaria nie występuje w świecie bogatego zachodu. Natomiast jest, więc nikt nigdy nie przeznaczył takich pieniędzy, nikt nigdy tak bardzo nie przesunął tej wajchy w laboratoriów, które pracowały nad chociażby szczepionką na COVID-19, nikt nigdy tego nie zrobił w kontekście malarii. Gdyby tak duże pieniądze i tak duże starania przekierowano na malarię, szczepionka by była dużo, dużo wcześniej. To jest pierwszy powód, taki trochę cyniczny, bardzo cyniczny, niestety okrutny, ale wydaje mi się, że nawet jestem pewien, że to tutaj grało bardzo, bardzo dużą rolę. Natomiast jest i powód drugi, obiektywny i nie cyniczny, nie okrutny. Cykl rozwojowy zarodca malarii jest po prostu bardziej skomplikowany. Także dlatego, że przebiega w dwóch różnych miejscach, bo sam zarodziec ma dwóch żywicieli, człowieka i komara. Cały ten system jest dość skomplikowany, więc i opracowanie szczepionki było trudniejsze niż wielu szczepionek wcześniejszych. Nie tłumaczy to kilkudziesięciu lat, przynajmniej kilkudziesięciu lat pracy nad szczepionką na malarię, natomiast obiektywnie jej opracowanie było trudniejsze niż wielu innych szczepionek, w tym szczepionki na COVID-19. Po to, żeby choroba była transmitowana, przenoszona dalej, czasami komar zaraża człowieka, czasami człowiek zaraża komara. Jeżeli zabraknie któregokolwiek z tych elementów, choroba wygasa. Dlatego też próbowano opracować taki system, czy takie związki chemiczne, które zabijałyby komary, po to właśnie, żeby przerwać transmisję. Tyle tylko, że nie da się zabić tylko i wyłącznie komarów. One, te związki chemiczne zabijały także wiele owadów, wiele małych innych zwierząt i to wprowadzało bardzo duże zmiany w ekosystemach, bo całe ekosystemy przecież są jak klocki domino, jak przewróci się jeden, to przewracają się kolejne, coraz większe, więc pomijam już fakt, że przecież opryskanie tak ogromnych terenów jak strefa tropikalna i subtropikalna jest w zasadzie niewykonalne. Nie wchodząc w szczegóły, bo jak wspominałem, możecie znaleźć je i na stronie internetowej, i na YouTubie Nauka to Lubię. W kwietniu roku 2019 rozpoczęto badania już na bardzo szeroką skalę w trzech afrykańskich państwach, w Kenii, w Malawi i w Ganie. Tam zaszczepiono 800 tysięcy dzieci. To były już badania pozakliniczne, już poza tą trzecią fazą badań klinicznych. W tych badaniach, czy z tych badań bardzo, bardzo szerokich, 800 tysięcy ludzi zaszczepionych, to już są bardzo duże statystyki, z tych badań wynikało, że szczepionka ma dość niewielką skuteczność, 30%, jeżeli chodzi o ciężkie przypadki malarii. Natomiast jeżeli połączy się ją z lekami antymalarycznymi, to ta skuteczność wzrasta do około 60%. Przy tak dużych liczbach, jeszcze raz, w samej Afryce na malarię umiera około 300 tysięcy dzieci poniżej 5 roku życia każdego roku. Przy tak dużych liczbach nawet kilkudziesięcioprocentowa skuteczność powoduje, że każdego roku kilkadziesiąt tysięcy, a może nawet więcej przypadków czy osób dałoby się uratować. Niestety szczepionka po to, żeby miała te skuteczności, niewielkie, ale żeby je w ogóle miała, musi być podana 4 razy, musi być podana w ciągu 18 miesięcy, a to w krajach, które są malarią dotknięte, czyli w krajach biednych, jest problem finansowy i logistyczny. Może się więc okazać i niestety jest to znowu cyniczne, smutne i okrutne, że szczepionka jest, natomiast nie będzie ona dostępna, czy będzie ona trudno dostępna dla osób, które mogłaby uratować. Kolejne wydarzenia, o których wspominaliście, kilka osób napisało o rewolucyjnych i rewelacyjnych wynikach badań leczenia zerwanego rdzenia kręgowego. Trudno mi powiedzieć, które konkretnie badania macie na myśli, bo w roku 2021 było kilka, pojawiło się kilka terapii czy pomysłów na to, żeby rdzeń kręgowy regenerować, uszkodzony rdzeń kręgowy. I tak, zgadzam się z Wami, one wszystkie, tak gdyby je zebrać razem, zasługują na uznanie, no, że jest to coś rzeczywiście rewelacyjnego. Dotychczas, jeszcze nie tak dawno, mówiono, że rdzeń kręgowy zerwany, uszkodzony jest nie do naprawy. Ten dogmat się zmienia i rok 2021 był tego kolejnym przykładem, czy był tym rokiem, kiedy pokazano, że być może w przyszłości rzeczywiście uszkodzone rdzenie kręgowe będzie się dało naprawiać. Na pewno, z całą pewnością, i o tym też pisaliście, gdybyście nie pisali, to sam bym to zaznaczył, na pamięć i na wspomnienie z roku 2021 zasługuje amerykański łazik czy amerykańska misja lądowania na Marsie. Zasługuje z wielu różnych powodów, ale dla mnie dwa najważniejsze, no powiedzmy trzy najważniejsze, to helikopter, to urządzenie, które się nazywa MOXIE, i to urządzenie albo tak, myślę, że mogę tak powiedzieć, zbierające próbki, pakujące te próbki w szczelne, w hermetyczne takie fiolki i zostawiające je po drodze tam, gdzie łazik jechał, po to, żeby w roku 2031 chyba te próbki wraz z kolejną misją wróciły na Ziemię. Jeżeli chodzi o helikopter, to o tym był na Nauka to Lubię, była cała rozmowa poświęcona tylko i wyłącznie tej części misji. Możecie ją zobaczyć. To był webinar, to był live z panem Chmielewskim, pracującym w NASA, inżynierem pracującym w NASA. Warto zobaczyć. W skrócie znowu, w wielkim skrócie, dotychczas helikopter przelatywał, czy wzbijał się w niebo marsjańskie 16 razy. Jest urządzeniem dość dużym, chociaż waży niewiele, jego masa to niecałe 2 kg. Natomiast średnica wirników dość mocno przekracza 1 metr. To pierwsze urządzenie, które latało, wybudowane ręką człowieka, które latało w innej atmosferze niż ziemska. Marsjańska atmosfera jest niezwykle rzadka i osiągnięcie to jest tym ważniejsze. I ono otwiera zupełnie nowy rozdział badania innych globów. Zupełnie nowy, dlatego że tego typu urządzenie, jak właśnie helikopter, w zasadzie ma wszystkie zalety badania satelitarnego, a równocześnie wszystkie zalety badania łazikiem. Dlaczego tak powiedziałem? Dlatego, że bardzo wiele rzeczy lepiej badać z pewnej wysokości. łaziki, nawet te bardzo zaawansowane, one nie potrafią pokonywać jakichś zagłębień, jakichś pęknięć, większych głazów, więc a helikopter potrafi się wznieść, potrafi zrobić zdjęcie nie z wysokości kilkuset kilometrów z orbity, tylko z wysokości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, jest w stanie taką każdą przeszkodę ominąć, po prostu przelecieć nad nią, jeżeli będzie odpowiednio zaawansowany i autonomiczny, a ten konkretny próbowany na Marsie już taki był częściowo, będzie w stanie wlatywać w miejsca, w których nie ma łączności radiowej z bazą, będzie w stanie penetrować może jakieś zagłębienia, może jaskinie, a przede wszystkim będzie w stanie się szybko poruszać. Łaziki poruszają się bardzo wolno. To mniej więcej tyle, dlaczego to ogromne osiągnięcie. Myślę, że każda kolejna misja marsjańska będzie miała na swoim pokładzie helikoptery, bo one rzeczywiście rozwiązują wiele problemów, czy wiele barier, które dla łazika są nie do pokonania. Wspominałem o urządzeniu MOXIE, urządzeniu, które tak samo jak helikopterek miało za zadanie sprawdzić technologię. W przypadku MOXIE była to technologia pozyskania tlenu. Czy z marsjańskiej atmosfery można pozyskać tlen? Okazało się, że można i właśnie to sprawdzono w ramach ostatniej amerykańskiej misji. Można i to jest bardzo dobra wiadomość, bo to oznacza, że nie będzie trzeba tlenu wozić z Ziemi po to, żeby z jednej strony zasilić rakiety, ale oczywiście także mieć czym oddychać tam na Marsie. Najpewniej w praktyce będzie to wyglądało tak, że zanim ludzie polecą na Marsa, polecą tam misje przygotowawcze, robotyczne, wśród nich będą instalacje analogiczne do MOXIE po to, żeby naprodukować tlenu wystarczająco dużo, żeby kiedy ludzie tam przylecą, żeby po prostu mieli jego odpowiedni zapas. To jest bardzo dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o tę misję, też chyba już więcej nie powiem. No może jeszcze to, że rzeczywiście jako dostarczyła najbardziej wiarygodnych dowodów na to, że w miejscu, w którym łazik wylądował, kiedyś było jezioro, a w zasadzie była delta rzeki wpływająca do jeziora. Co więcej, z wielkości głazów nawet można wyliczyć, z jaką prędkością czy z jaką energią płynęła tam woda. I to są wszystko bardzo dobre wiadomości. Słowa więcej już na temat misji marsjańskiej z lutego 2021 nie powiem. Znajdziecie te informacje wszystkie na Nauka to Lubię i w filmach Nauka to Lubię. Celem dzisiejszego podcastu nie jest wyczerpanie tych tematów, tylko takie trochę podsumowanie poprzedniego roku. Kolejna rzecz, o której wspomnieliście, to ślady dinozaurów w Polsce. To jest też sama końcówka roku poprzedniego. W Borkowicach na Mazowszu odkryto ślady dinozaurów, czy tropy dinozaurów żyjących na terenie dzisiejszej Polski. Te ślady pochodzą sprzed około 200 milionów lat i są doskonale zachowane. Są najlepiej zachowanymi śladami z terenów Polski i są tak dobrze zachowane jak najlepsze ślady znajdowane w innych miejscach na naszej planecie. Na Instagramie Tomasz Rożek możecie znaleźć zdjęcia tych śladów, bo rzeczywiście tych tropów, bo rzeczywiście są rewelacyjne. Co ciekawe, w pewnym sensie znaleziono je przypadkiem, to znaczy tam jest kopalnia i po prostu grupa naukowców analizując, sprawdzając, przeglądając materiał odrzucający rzucany na hałdy w ramach pracy kopalni. Znaleźli nie tyle, grupa naukowców znalazła nie tylko świetnie zachowane tropy dinozaurów, ale także fragmenty ich kości. I to jest rzeczywiście rewelacja. O tych rzeczach wspominaliście wy. O wielu sam bym chętnie wspomniał, natomiast skoro zapytałem, no to odnoszę się do waszych propozycji, a sam bym do tej listy jeszcze dodał na pewno bardzo szybki rozwój chińskiego programu kosmicznego. To, co obserwowaliśmy w roku poprzednim, na mnie robi ogromne wrażenie. Wspominałem o amerykańskiej sondzie, która czy misji na Marsa. Chwilkę później tam była chińska misja, mniej zaawansowana, ale misja, która nie tylko ma orbiter, ale także lądownik. Na pewno bym wspomniał, że ogromnym sukcesem, i to w wielu różnych miejscach na świecie, ogromnym sukcesem roku 2021 był rozwój różnych technologii fuzyjnych. Fuzja jądrowa, czyli pozyskiwanie energii w taki sposób, w jaki wszystkie gwiazdy ją pozyskują, rzeczywiście się rozpędza w kilku ośrodkach, między innymi w Korei Południowej, ale także w Chinach. Pokonuje się kolejne bariery i temperatury, i długości utrzymania plazmy w środku reaktora. W Europie na południu budowany jest ITER, ogromny reaktor fuzyjny. Idziemy do przodu. Znaczy, chciałbym bardzo, żeby ten postęp był szybszy, natomiast niektóre rzeczy rzeczywiście muszą trwać. Natomiast ten rok 2021 był takim rokiem, który w mojej pamięci przynajmniej zapadł mocno jako ten, kiedy ogromne postępy fuzji jądrowej poczyniono. Z całą pewnością osiągnięciem trochę naukowym, trochę technologicznym, ale także PR-owym był lot w kosmos trzech panów miliarderów. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób to krytykowało, mówiło, że to jest posunięcie tylko i wyłącznie PR-owe, że to nie przesuwa absolutnie technologii do przodu. Ja się z tymi osobami nie zgadzam. Oczywiście to jest także wydarzenie PR-owe, ale po to, żeby polecieć w kosmos, nawet jeżeli mówimy tylko o granicy kosmosu, chociaż jeden z panów poleciał daleko, daleko, czy jego statek poleciał daleko, daleko w kosmos. Natomiast nawet jeżeli te loty by się ograniczyły tylko i wyłącznie do granicy między atmosferą a kosmosem, to dalej bezpieczne dotarcie tam i powrót wymaga stworzenia technologii, które mogą być wykorzystane i z całą pewnością będą wykorzystane w przyszłości na Ziemi. O czym jeszcze bym powiedział? Pewnie o badaniach Wenus. Trochę było zamieszania, w sumie zamieszania, które nie zostało jakoś specjalnie rozwiane. Chodzi o ślady takich związków chemicznych, które w atmosferze Wenus, które sugerowałyby, że tam istnieje życie. Bardzo ciekawa sprawa. Ciekawe jest też to, że rok 2021 przynajmniej w mojej głowie zostanie zapamiętany jako ten, jako taki rekordowy rok awarii na stacji kosmicznej, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co prawda stacja kosmiczna, to informacja, którą przeczytałem dzisiaj, jej znowu przedłużono jej działanie, przynajmniej Amerykańska Agencja Kosmiczna, natomiast nie ma wątpliwości, że stacja kosmiczna się sypie. Głównie rosyjskie moduły się sypią, a z kolei chińska stacja kosmiczna powstaje. Więc coś się kończy, coś zaczyna. Czy jeszcze o czymś powinienem powiedzieć? Być może tak, o jednej rzeczy. O raporcie IPCC dotyczącym zmian klimatu. O tym raporcie mówiłem szeroko w jednym z filmów. Zresztą w zeszłym roku zrobiłem całą serię Jak działa klimat. Bardzo Wam ją serdecznie polecam. Wiele komentarzy, czy w wielu komentarzach pisaliście, że super, że taki cykl powstał, taka seria powstała, bo ona na spokojnie tłumaczy te wszystkie zawiłości, które często są źródłem nieporozumień związanych z ociepleniem klimatu, z efektem cieplarnianym, co nie jest tym samym, zmianą klimatu, zmianą pogody i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę spoilerować, ale Was do oglądania tego cyklu serdecznie zapraszam. I wydaje mi się, że to jest wszystko na dzisiaj. Obiecuję, że w tym roku częściej będę tworzył podcasty. Postaram się, żeby ich było po prostu więcej, żeby one nie były tylko podcastową wersją moich filmów, ale też, żeby pojawiały się częściej. Jeżeli macie jakieś pomysły co do tematów, być może gości, koniecznie piszcie, czy przez Instagrama, czy przez Twittera. Instagram i Twitter jest na Tomasz Rożek, cała reszta, czyli YouTube i strona internetowa i Facebook jest pod Nauka to Lubię. Piszcie tam, na stronie internetowej znajdziecie też adresy mailowe. Bardzo chętnie poznam Wasze pomysły i poglądy na temat nauki szeroko rozumianej. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Wiecie co, chyba nigdy, z całą pewnością nigdy nie nagrałem takiego długiego podcastu. Tym z Was, którzy dotarli do tego momentu, gratuluję i zapraszam w te wszystkie miejsca, o których już mówiłem. A na koniec podsumowującego rok poprzedni podcastu, chcę Wam życzyć na ten rok wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.